Wykład w Radiu Ortodoksja.
Temat, który chcę Państwu przedstawić, nie jest tematem jednoznacznym. Cesarz Konstantyn, my go często widzimy na ikonach, często go całujemy. Uważamy, że święty Konstantyn i święta Helena na przykład są patronami tych, którzy hodują ogórki. Nie wiem, czy Państwo w ludowej tradycji spotkali się z takim przeświadczeniem, ale w takiej podlasko-poleskiej tradycji istnieje takie przeświadczenie, że żeby dobry był urodzaj ogórków, to trzeba modlić się do Konstantyna i Heleny. Także postać cesarza Konstantyna i oczywiście jego zasłużony przydomek wielki jest pokryta złotem, owiana kadzielnym dymem. Ja z kolei chcę Państwu pokazać nie tylko ten obraz święty, nie tylko ten obraz, który jest obrazem uświęconym przez tradycję, a wskazać kluczowe momenty i nawet niekiedy kontrowersje związane z postacią tego wielkiego człowieka, który był faktycznie wielkim. W ogóle zwróćcie uwagę, że IV wiek, w którym przyszło żyć cesarzowi Konstantemu, był wiekiem wielkich postaci. To jest wiek, który dał najwięcej postaci z przydomkiem wielki. Konstantyn Wielki, Atanazy Wielki, Bazyli Wielki, Teodozy Wielki, może Antoni Wielki, ojcze, dziękuję. Tak, może jeszcze nawet, chyba jeszcze nie przypomnimy, chyba nawet pięć właśnie. To jest wiek wielkich postaci i faktycznie wiek przełomowy. I zaczynając mówić o cesarze Konstantynie, musimy sobie powiedzieć wprost. Wiek wielkich ludzi jest wiekiem przełomu. Wiekiem, który wyznacza bardzo ważną cezurę, granicę w historii chrześcijaństwa, kształtowaniu się jej świadomości i jego teologii też w jakiś sposób, bo to jest wiek, w którym się odbywa pierwszy sobór powszechny, zwołany przez Konstantyna. To jest wiek, który powoduje serię herezji, które właśnie każda z których wedle swego masztabu jest rozwiązywana poprzez zwołanie kolejnych soborów powszechnych, ale co najważniejszy, to jest wiek, w którym dokonuje się ostateczne odniesienie chrześcijaństwa do świata zewnętrznego i do ustroju politycznego. I postać Konstantyna Wielkiego jest w tym względzie postacią kluczową. Chrześcijanie żyją wedle słów apostoła Pawła jako ci, co nie mają stałego miasta, stałego obywatelstwa, stałej polis. Oni są obywatelami miasta wędrującego, co później znajdzie wyraz w takim najważniejszym dla całej późnej starożytności i całego średniowiecza traktacie świętego błogosławionego Augustyna z Hipony o Państwie Bożym, które jest miastem podróżującym. Chrześcijanie wedle właśnie przeświadczenia apostoła Pawła nie mają tego stałego miasta, a III wiek i Konstantyn Wielki proponuje chrześcijanom stałe miasto. Dobre usadowienie, ustabilizowanie stosunków pomiędzy państwem i Kościołem. I nawet więcej, proponuje chrześcijanom przyjęcie Imperium Rzymskiego jako czegoś, co nie tylko jest przypadkiem historii, pewną formą, na którą ewentualnie można się pogodzić, a przyjęcie Imperium Rzymskiego jako wartości boskiej, jako wartości nadrzędnej, jako wartości nieprzypadkowej w dziele zbawienia. To jest bardzo ważny przełom, bo jeszcze raz powtórzę, pierwsze wieki chrześcijaństwa żyją przeświadczeniem, że my jesteśmy nie z tego świata, że my cesarzowie oddajemy to, co cesarskie, Bogu to, co Boże, i ten podział wyznacza naszą alternatywę i separację względem państwa. Zwróćcie uwagę, że wczesne chrześcijaństwo żyje w podwójnej opcji. Albo mówienia o tym, że my jesteśmy nie z tego świata, wobec tego państwo, polityka, imperium nas nie interesuje, albo więcej, niektóre nurty wczesnego chrześcijaństwa, które później zostaną ogłoszone przez dominującą ortodoksję jako heretyckie, proponuję względem rzeczywistości politycznej pewną alternatywną postać, tak? Szczególnie takie charyzmatyczne ruchy jak montaniści, milenaryści proponują wręcz rewolucyjny program wobec Imperium Rzymskiego. Przemienić imperium, zrobić imperium w państwo chrześcijańskie, oczekiwać na powtórne przyjście Chrystusa i jego tysiącletnie królestwo na ziemię, czyli mają konkretny, byśmy powiedzieli, projekt polityczny. Istnieje też trzecia grupa chrześcijan, albo przynajmniej taka grupa, która jednoczy jedną i drugą stronę, która próbuje widzieć w Imperium Rzymskim coś nieprzypadkowego. I takim pierwszym wyznacznikiem takiego myślenia, że wielkie Imperium Rzymskie jest czymś nieprzypadkowym, my znajdujemy w drugim liście do Tesaloniczan apostoła Pawła. Te dwa listy, pierwszy i drugi do Tesaloniczan, jedne z najwcześniejszych spisanych dzieł z korpusu Nowego Testamentu, są adresowane do wspólnoty w Tesalonikach chrześcijańskiej, która żyje bliskim oczekiwaniem końca świata, czyli takim, byśmy powiedzieli, historiozoficznym nastrojem, apokaliptycznym nastrojem. I właśnie uspokajając ten patos oczekiwania na Chrystusa, apostoł Paweł mówi o tym, który powstrzymuje przyjście Chrystusa. I używa takiego dziwnego przymiotnika, ten, który jest powstrzymujący, po grecku katechon. I ów katechon już przez wczesnych apologetów chrześcijańskich był tłumaczony jako Imperium Rzymskie, bo Imperium Rzymskie postrzegało siebie nie jako jedno z państw starożytnych, którzy istnieją w rzeczywistości ziemskiej, a Imperium Rzymskie postrzegało siebie jako państwo par excellence, czyli państwo państw, coś niezwykłego, państwo uniwersalne, państwo, które jest największym państwem, państwem, które, z którym się żadne inne państwo się nie równo, państwo, które jest pewną koniecznością historyczną. Tak, tak postrzegali Rzymianie swoje imperium i też dlatego wizję świata utożsamiali ze swoim państwem, bo określenie ekumene, oikumene, czyli przestrzeń zamieszkana, albo to, co my nazywamy po polsku wszechświat, było jednocześnie pojęciem, które określa imperium. Czyli imperium równa się świat. Ta uniwersalistyczna wizja Imperium Rzymskiego współbrzmiała z uniwersalizmem Ewangelii. Ewangelii, która nie zna przywiązania narodowego, która jest głoszona do krańców ziemi, która skupia w sobie wszystkie narody, wedle której nie ma ani Greka, ani Rzymianina, ani Żyda. Tak? Te uniwersalistyczne paradygmaty chrześcijaństwa bardzo współgrali z ówczesną rzymską kulturą i ze świadomością historyczną i polityczną Imperium Rzymskiego. Dlatego już wczesni chrześcijanie zaczęli dowartościowywać istnienie Imperium Rzymskiego. I taka absolutna recepcja, absolutna aprobata dla Imperium Rzymskiego nastąpiła za czasów cesarza Konstantyna, który stał się pierwszym cesarzem świadomie popierającym chrześcijaństwo, a nawet przy końcu życia przyjmującym chrzest. To faktycznie było coś bardzo niezwykłego, ale we wszystkich rzeczach niezwykłych kryje się pewne niebezpieczeństwo. Epoka Konstantyna Wielkiego wyznacza granice Kościoła, który od czasów Konstantyna staje się Kościołem państwowym. Wobec tego jest narażony na wszystkie pokusy, które idą z połączenia tronu i ołtarza. Te pokusy, z którymi Kościół boryka się po dzień dzisiejszy zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie, bo szczodra ręka cesarska z jednej strony Kościół karmi, a z drugiej strony go zniewala. I historia chrześcijaństwa jest, można powiedzieć, wielką opowieścią, powtarzającą się opowieścią o tym, jak Państwo Boże, które z jednej strony istnieje na ziemi, a z drugiej strony wyrywa człowieka ku niebu, jest próbowane, jak się go próbuje zakotwiczyć na ziemi poprzez różnych cesarzy, władców i jak się je próbuje po dzień dzisiejszy wykorzystać. Dlatego epoka konstantyńska i to, co zrobił Konstantyn, spotyka się z bardzo usprawiedliwioną krytyką. Bardzo usprawiedliwioną krytyką, która uświadamia, że model połączenia tronu i ołtarza nie jest najlepszym modelem dla Kościoła chrześcijańskiego. Jest modelem, który kryje w sobie wiele niebezpieczeństw. I są tacy autorzy, którzy, nawet autorzy, myśliciele prawosławni, którzy w Konstantynie Wielkim widzą kogoś najgorszego na świecie. I my musimy mieć to nasz krytyczny zmysł, oprócz całej tradycji kościelnej, właśnie uświęcenia, roli tej postaci dla całej tradycji bizantyńskiej, bo zaraz o tym powiemy, że faktycznie ten człowiek wyznacza fenomen Imperium Rzymskiego w tej bizantyńskiej postaci. Przy całych jego zasługach ta postać kryje bardzo wiele w sobie niebezpieczeństwa. Żeby to zrozumieć, należy opowiedzieć o Konstantynie, troszkę o sytuacji politycznej, historycznej, w której on żyje, a następnie o tych myślach, o tych dokonaniach, o ideach, które wokół niego się złożyli. Sytuacja taka historyczna, biograficzna, byśmy powiedzieli metryka chrzcielna Konstantyna, wydana przez kancelarię, wygląda w sposób następujący, że on jest synem cesarza Konstansa I Chlora. Chlor oznacza zielony, proszę nie kojarzyć to z polskim słowem, które nam może źle się kojarzyć. On jest synem jednego z władców, tetrarchów. Za czasów cesarza Dioklecjana imperium jest podzielone na cztery części, cztery wielkie prowincje, którymi zarządzają cesarzy z jednym Augustem, imperatorem na czele. I Konstantyn zaczyna swoją drogę władzy w 306 roku, kiedy na Wyspach Brytyjskich umiera jego ojciec, a on jest ogłoszony cesarzem i nawet Augustem. On jest jednym z władców i jego kariera polityczna dąży do tego, żeby stać się jednowładcą Imperium Rzymskiego. Musimy mieć tą świadomość, że Imperium Rzymskie zawsze miało problem ze swoimi cesarzami, bo rzymskość jako taka jest zbudowana na kolegialności. Rzymskość, ten Rzym republikański, nie pozwala istnieć tak naprawdę władzy cesarskiej, a dopiero wielkie przemiany na przełomie er doprowadzają do tego, że w Rzymie pojawia się pierwszy cesarz. Tym pierwszym cesarzem jest August, który jest jednowładcą ziemi, jak go nazywali. I co bardzo istotne dla świadomości chrześcijańskiej, pojawienie się urzędu imperatora, cesarza rzymskiego w postaci Augusta w takiej wizji chrześcijańskiej historiozofii łączy się z narodzinami Chrystusa. Bo Chrystus rodzi się za panowania Augusta. I w IX wieku mniszka Kasja, bizantyńska poetka, bizantyńska arystokratka, jedyna kobieta, którą znamy z imienia jako autorkę naszych tekstów liturgicznych i te stichery, które są wykonywane, jej poetyckie otwory po dzień dzisiejszy są podpisane jej imieniem. Mniszka Kasja na Boże Narodzenie, przed dzień Bożego Narodzenia napisała wielką stichery Augustu jedyne nacialstwuje się na ziemi. Kiedy August na ziemi jako jednowładca zniszczył wielowładztwo, Ty, Chryste, swoim narodzeniem zniszczyłeś wielobóstwo. Kiedy August rozkazał wszystkich ludzi zrobić spis, Ty imiona wszystkich zapisałeś w Księdze Życia. I Kasja ciągle buduje takie paralele pomiędzy Augustem a Chrystusem, pomiędzy tym, który jest jednowładcą ziemi, a tym, który jest jednorodzonym i jednowładnym Synem Bożym. Także w bizantyńskiej świadomości postać cesarza była kimś ważnym. I Konstantynu faktycznie udaje się zostać jednowładcem w 324 roku. On zwycięża swojego ostatniego z czterech współrządzących, Licyniusza, i staje się jednowładcą. I faktycznie całe imperium jest skupione w jego rękach. Imperium jest dość w trudnej sytuacji, bo III wiek i początek wieku IV był wiekiem wielkiego kryzysu. Wobec tego cesarz musi w jakiś sposób wyprowadzić imperium z tej sytuacji. Wielkim kryzysem też były prześladowania chrześcijan, który w tym momencie, kiedy Konstantyn zaczyna rządzić, są nie tylko nieuprawomocnione, a wręcz stają się punktem zapalnym z uwagi na to, że spora część społeczeństwa Imperium Rzymskiego już wyznaje chrześcijaństwo. Ja nie biorę się mówić procentowo, ile to jest, bo bardzo różnie się szacuje, ale faktycznie w tym momencie, w IV wieku, to jest spory procent ludności Imperium Rzymskiego i Konstantyn musi coś zrobić. I to, z czym nam najbardziej kojarzy się Konstantyn, a mianowicie z edyktami tolerancyjnymi, które zabraniają prześladować chrześcijan, które dają im wolność wyznania, w tym względzie Konstantyn absolutnie idzie za swoimi poprzednikami, bo już w 311 roku cesarz Galeriusz wydaje edykt, który również, tak jak i słynny edykt mediolański wydany w 313 roku, daje wolność chrześcijanom i zabrania ich prześladowania. Konstantyn tylko jeszcze raz potwierdza i jeszcze bardziej próbuje wdrożyć w życie zakaz prześladowania chrześcijan. I jeżeli Państwo pamiętacie, w 2013 roku świętowaliśmy kolejny konstantyński jubileusz, jak i w tym roku jubileusz edyktu mediolańskiego. Edyktu mediolańskiego, który był podpisany w 313 roku właśnie w Mediolanie. W Mediolanie dlatego, że wtedy nie Rzym, a Mediolan był siedzibą cesarza. Zazwyczaj podpisanie tego edyktu wiąże się, który był, jak mówię, edyktem politycznym, który był edyktem idącym w ślad poprzedników Konstantego, ale zazwyczaj podpisanie tego edyktu wiąże się z tym momentem, który z jednej strony jest momentem historycznym, a z drugiej strony jest momentem cudownym w życiu Konstantyna. W ogóle mówiąc o życiu Konstantyna, ja bardzo Państwu polecam rzecz niezwykłą, cudowną, unikatową, a mianowicie dzieło Eusebiusza z Cezarei, jednego z najciekawszych postaci IV wieku w historii Kościoła. Postaci bardzo niejednoznacznej, bo też bardzo różnie ustosunkowującego się do herezji ariańskiej, ale wielkiego pisarza i wielkiego historyka Kościoła, Eusebiusza z Cezarei. Eusebiusz Cezarei napisał wielką historię kościelną, która jest przetłumaczona na język polski, nawet jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym, teraz wyszło jej nowe tłumaczenie, ale Eusebiusz Cezarei jest też autorem życia Konstantyna, pierwszego żywotu władcy, który jest władcą chrześcijańskim. I to dzieło w pewien sposób wyznacza całą historiograficzną, historiozoficzną narrację postrzegania władzy w chrześcijaństwie, szczególnie w tradycji bizantyńskiej. Ten tekst jest po polsku i jeżeli ktoś się ciekawi, to bardzo zachęcam do przeczytania. To oczywiście jest panegiryk, to oczywiście jest dzieło, w którym Konstantyn jest przedstawiony w najlepszym świetle, w takiej, byśmy powiedzieli, liturgicznej pozłocie, chociaż wtedy jeszcze kultu Konstantyna, jego świętego, nie istniało, ale to dzieło przekazuje bardzo dużo informacji. I Eusebiusz mówi, że sam Konstantyn w prywatnej rozmowie, a takich rozmów między tymi dwoma osobami było sporo, opowiedział mu o cudzie, który miał się dokonać w przeddzień albo kilka dni przed decydującą bitwą z przeciwnikiem Konstantyna, cesarzem Maksencjuszem. W 312 roku, czyli w roku, który poprzedza edykt mediolański, Konstantyn stoczył walkę z cesarzem Maksencjuszem, który zarządzał jeszcze jedną częścią imperium, zachodnią częścią, i zwyciężył go przy moście Mulwijskim. Bitwa przy moście Mulwijskim to jest taka słynna rzecz, która stanie się tematem wielu obrazów, szczególnie zachodnich, taka decydująca bitwa, w której Konstantyn miał uzyskać, odnieść zwycięstwo dzięki znaku Krzyża Chrystusowego. Właśnie albo w przeddzień, bo jeszcze Lactantius, taki słynny chrześcijański pisarz, w swoim traktacie również opisuje tą sytuację i ci dwaj autorzy, Eusebiusz i Lactantius, czasami się różnią, ale główna fabuła wizji Konstantyna jest taka, że Konstantyn wraz ze swoim wojskiem na niebie zobaczył znak krzyża i napis Toto Nike, tym zwyciężysz. Sim pobidziszy po słowiańsku. To jest też takie nośne hasło, które ciągle będzie się w kulturze europejskiej przywijać. Ten znak krzyża we śnie, w wizji sennej Konstantyna, jest mu nakazane, żeby on zrobił na swoich wojennych sztandarach. Ten wojenny sztandar nazywa się labarum i u nas zachowała się jedna moneta. Zaraz ja, przepraszam, ja tak gadam, a Państwu nie pokazuję. Przepraszam, ja tak przywinę, żeby Państwu pokazać. To jest moneta wydana w roku zwycięstwa nad Licynicjuszem, ostatnim wrogiem, rywalem Konstantyna w 324 roku. I na tej monecie widzimy, jak charakterystyczny rzymski sztandar jest, ten sztandar przybija węża, który jest na dole, tak? To jest wąż, a to jest sztandar, czyli na włóczni rzymskiej. Włócznia rzymska kończy się tak zwanym znakiem, monogramem Chrystusa, chryzmą, dwoma pierwszymi literami imienia Chrystusa, a poniżej jest flaga, tam te trzy kropki, które my widzimy, na tym miejscu były portrety samego Konstantyna i jego dwóch synów, tak? I ów znak krzyża jest znakiem zwycięstwa, tak? Którym Konstantyn miał zwyciężyć. Nic nie można powiedzieć o tym, czy to jest prawda, czy to jest wymysł. Dla historii, dla samego Konstantyna to na pewno było prawdą i stało się najbardziej nośnym elementem, najbardziej przekonywującym elementem na drodze chrystianizacji Imperium Rzymskiego. Zwróćcie uwagę, że ten znak krzyża i zwycięstwo, które Konstantyn odnosi przy Moście Mulwijskim, nie występuje od razu w sferze publicznej. Tak? Konstantyn ciągle zachowuje pewien dystans pomiędzy sobą, utożsamieniem siebie z chrześcijanami. On im sprzyja, on im pomaga, ale nie chci się i też od razu nie wykazuje to, że on jest chrześcijaninem. W Rzymie Konstantyn buduje po swoim zwycięstwie, Konstantynu jest zbudowany w 315 roku łuk triumfalny, który po dzień dzisiejszy stoi obok Forum Romanum, pomiędzy Koloseum a Forum Romanum. Słynny łuk triumfalny Konstantyna, gdzie w żaden sposób ten znak, który jest tak ważny dla Konstantyna, jeszcze nie występuje. Zazwyczaj się mówi o tym, że Konstantyn bał się, że tak powiem, zdradzić się bezpośrednio z symboliką chrześcijańską. Tak? I dopiero później, właśnie kiedy staje się jednowładcą imperium, właśnie wydaje tą monetę, na którym już znak chryzmy, labarum, obraz jego, symbol jego zwycięstwa jest wprost ukazany. Tutaj żadnego symbolu nie ma, ale w napisach na tym łuku triumfalnym ciągle wybrzmiewa to, że Bóg pomaga cesarzowi zwyciężyć, że natchniewa go na zwycięstwo. To jest też rzecz bardzo charakterystyczna dla rzymskiej religijności, rzymskiej duchowości, że wszystko, co się dokonuje, dokonuje mocą Bożą. Tak? Taka była religijność pogańska. Cały świat i los ludzki jest uzależniony od Boga. Wobec tego każdy Rzymianin, a szczególnie rzymscy cesarzy, poszukiwali dla siebie szczególnych boskich patronów. I charakterystyczną rzeczą jest to, że ojciec Konstantyna Wielkiego, cesarz Konstancjusz I Chlor, był czcicielem, jak sam o tym mówi Konstantyn, i znowuż Eusebiusz tam o tym opowiada, że ojciec Konstantyna czcił jedynego Boga. To nie był Bóg chrześcijański, ale to była charakterystyczna tendencja religijności późno-starożytnej w Rzymie, a mianowicie próba sprowadzenia wszystkich rzymskich kultów, wszelkiego wielobóstwa do jednej postaci Boga monoistycznego. Istnieje taka wyraźna tendencja. W ogóle duchowość, poszukiwania religijne rzymskie w tym okresie sprowadzali się do tego, że Rzymianie poszukiwali Boga, z którym po pierwsze można wejść w osobisty kontakt, dlatego w późnej starożytności, właśnie tuż przed progiem chrystianizacji Imperium Rzymskiego, tak modne i tak powabne były religie, które zakładają możliwość osobistej więzi z Bogiem. To są religie bliskowschodnie, to religie egipskie, mitraizm, który odgrywa bardzo wielką rolę w religijności rzymskiej. I też to był kult słońca, pod którym rozumiano Boga jedynego, solus invicti, słońca niezwyciężonego. I faktycznie i ojciec Konstantyny, i sam Konstantyn skłania się ku takiej wizji Boga, który jest jeden, który jest zwycięski, który zwycięża wszystkich innych bogów i jest słońcem. Zwróćcie uwagę, że ta jeszcze czysto pogańska semantyka bóstwo bardzo współbrzmi z chrześcijańskimi intuicjami. Bo faktycznie chrześcijaństwo po pierwsze głosi absolutny monoteizm, to, że Bóg jest jeden i semantyczne przydomki słońca i zwycięzcy ciągle są nadawane Chrystusowi. Chrystus jest słońcem prawdy, Chrystus jest tym, który oświeca każdego człowieka przechodzącego świat, Chrystus jest zwycięzcą śmierci, czyli cała ta semantyka bardzo współbrzmi z myślą i z teologią chrześcijańską. Dlatego też, nie patrząc na wszystkie krytyki, które są kierowane w stronę Konstantego, my możemy powiedzieć wprost, że ten człowiek miał pewne duchowe poszukiwania, miał pewne poszukiwania religijne. Ci, co krytykują Konstantyna, zazwyczaj mówią tak, Konstantyn był miłościwy do chrześcijan i wspierał chrześcijaństwo, dlatego że to mu było wygodne pod względem politycznym. U cesarzy wszystko, co jest polityczne, jest religijne, a wszystko, co jest religijne, jest polityczne. Wobec tego na pewno w tym był też rozrachunek, ale my nie możemy zapominać o tym, że my jesteśmy w starożytności, kiedy pewne kategorie, które dla nas wydają się kategoriami oddzielnymi, wtedy istnieją jako absolutna zwarta całość. Wobec tego możemy śmiało powiedzieć, że Konstantyn miał pewne duchowe poszukiwania, tak? I o tym bardzo wyraźnie znowuż Eusebiusz Cezarei nam mówi w jego żywocie, opowiadając o w ogóle o jego poszukiwaniach religijnych, tak? Czyli wizja Konstantyna, zwycięstwo nad Maksencjuszem przy moście mulwijskim w 312 roku, sprzyjanie chrześcijaństwu układa się w pewien bardzo logiczny ciąg polityki tego cesarza. Ta polityka miała konkretne przełożenia w kwestii pomocy i promowania chrześcijaństwa. Po pierwsze, od razu po zwycięstwie nad Maksencjuszem, kiedy Konstantyn zdobywa Rzym, chociaż później wybiera swoją siedzibę Mediolan, bo Rzym wtedy był w dość opłakanym stanie. W ogóle to jest czas, kiedy cesarze w głównej mierze żyją albo na wschodzie, albo gdzieś na zachodzie. Rzym był takim wielkim muzeum pod otwartym niebem, gdzie cesarz przyjeżdżał tak, żeby poczuć historię, żeby mieć tą świadomość, że się włada Rzymem. I Konstantyn w 312 roku zaczyna serię bardzo ważnych rzymskich chrześcijańskich budowli. Przede wszystkim Konstantyn buduje pierwszą, można powiedzieć tak, odgórnie zbudowaną świątynię. Czyli świątynię, nie którą budują sami chrześcijanie, bo chrześcijanie wznosili swoje świątynie jeszcze w III wieku, w okresie tak zwanego Małego Pokoju, kiedy te świątynie można było budować. Ale Konstantyn w 312 roku zaczyna budować pierwszą świątynię, która jest świątynią ofiarowaną chrześcijan przez samego cesarza. I jest to rzymska katedra, bazylika świętego Jana na Lateranie. Ta świątynia jest po dzień dzisiejszy uważana za katedrę Rzymu, bo pamiętamy, że katedrą Rzymu nie jest bazylika watykańska, z którą nam się kojarzy papiestwo i cały, że tak powiem, moc zachodniego chrześcijaństwa. Katedrą Rzymu jest bazylika świętego Jana na Lateranie, która wtedy, w czasach Konstantyna, miała wyzwanie Chrystusa, Zbawiciela, czyli bazylika Zbawiciela. Była to ogromna budowla, która przeżyła wiele faz swoich przybudowań i zniszczeń i w obecnej sytuacji wygląda właśnie w taki sposób. To jest ogromna trójnawowa bazylika, do której jest dobudowany wielki pałac cesarski, a jeszcze dalej jest dobudowany baptysterium konstantyńskie. Oczywiście też przybudowane, ale gdzieś tam w swojej, że tak powiem, istocie, głęboko w swoich murach i podwalinach oczywiście jeszcze znajdziemy nawet wątki murów konstantyńskich. Ale ważnym jest to, że Konstantyn ofiaruje chrześcijanom świątynię. Co bardzo istotne, ofiaruje jako swoją osobistą ofiarę. Czyli buduje świątynię nie na terenie publicznym, buduje świątynię na miejscu pałacu, który należał dla jego żony Fausty. Buduje świątynię chrześcijańską poza granicami świętymi, bo starożytny Rzym miał swoje bardzo takie wyraźne, sakralne granice i była taka granica, która nazywała się Pomerium, czyli granica świętej części miasta, gdzie wszystko, co jest budowane, musiało być budowane ze zgodą Senatu Rzymskiego. A za tą granicą można już było sobie budować wolnie, władca mógł sobie budować. Tutaj wszystko Konstantyn buduje na swoim terenie i jako swój prywatny dar chrześcijanom. Ale ten dar przychodzi. Tak, to jest pierwsza świątynia, która jest ofiarowana biskupowi rzymskiemu, która staje się katedrą i publiczną świątynią. Drugą świątynią szalenie istotną, którą Konstantyn zdążył wybudować, ogromną bazylikę, to oczywiście bazylika świętego Piotra na Watykańskim Wzgórzu. Tak? Bazylika nad grobem apostoła Piotra, który faktycznie był zachowywany w tradycji w tym miejscu. Także Konstantyn faktycznie jest budowniczym świątyń. Konstantyn w tym względzie jest absolutnym wyjątkiem względem innych cesarzy. I co bardzo istotne, Konstantyn zaczyna prowadzić taką politykę, która w chrześcijanach szuka sprzymierzeńców. I na przykład tą próbą sprzymierzenia się z chrześcijanami jest nadanie szczególnego statusu biskupom chrześcijańskim. Statusu, który po dzień dzisiejszy naszym biskupom przynależy. I na przykład takie cechy, jak my widzimy, jak biskup idzie w długiej mantii, która za nim się wlecze, albo jakiś podiakon ją niesie, zazwyczaj to jest mantia purpurowa, to właśnie te rzeczy na przykład również były dane przez Konstantego. Tak? A ten wielki, długi ogon mantii miał przykrywać zad konia, na którym jechał biskup. Konie już nie ma, a długie, że tak powiem, ogony mantii biskupich zostali. Konstantyn faktycznie wszelako próbuje pomagać chrześcijanom. Szczególnie to się dokonuje po 324 roku, kiedy on staje się jednowładcą i kiedy cały wschód jest mu podporządkowany. Musimy mieć tą świadomość, że Imperium Rzymskie od samego początku, a szczególnie właśnie w IV wieku, żyje podziałem na dwie części. Na część zachodnią, łacińską i część grecką. Konstantyn zrobił bardzo ważny wybór. I to jeszcze jedna jego bardzo doniosła rola dla całej historii Imperium Rzymskiego, chrześcijaństwa, szczególnie wschodniego chrześcijaństwa. Konstantyn przynosi swoją stolicę z zachodu na wschód. Na wschodzie on miał problemy, bo dopiero właśnie w 24 roku zdobywa wschód, zwycięża Licyniusza, swojego współwładcę, swojego konkurenta i musi zdobyć ufność wschodu. Tak? Musi w pewien sposób ten wschód, który był z jednej strony centrum intelektualnym, ale z drugiej strony też był miejscem ciągłych sporów, bo tam, gdzie jest rozwój myśli intelektualnej, tam zawsze są pewne spory. I Konstantyn decyduje się na bardzo ważny krok, a mianowicie założenie nowej stolicy. Konstantyn zakłada nową stolicę na miejscu greckiej kolonii, który nazywa się Bizantion. I dlatego w łacińskiej tradycji Imperium Wschodnie, Imperium Rzymskie my nazywamy bizantyńskie, tak? Imperium Bizantyńskie to jest nazwa miasta, greckiego miasta, które istniało nad Bosforem i który Konstantyn wybiera jako miejsce założenia nowej stolicy. Konstantyn zakłada Konstantynopol, miasto jego imienia, W 324 roku wyznacza jego nowe granice, wyznacza jego wewnętrzny podział, jego fora, granice jego murów i w 330 roku, 11 maja, uroczyście miasto jest oświęcone. Tak? Oczywiście oświęcone jeszcze w taki, byśmy powiedzieli, czysto pogański sposób. Założenie nowej stolicy na wschodzie stało się rzeczą przełomową i tak naprawdę wyznaczyło główny model kulturowy, który zaczyna działać od Konstantego. To jest model, w którym z jednej strony istnieje Imperium Rzymskie ze swoim prawem, ze swoim systemem wojskowości, ze swoją wielką tradycją starożytnym. Z drugiej strony jest to imperium, które jest imperium chrześcijańskim, czyli łączy ze sobą uniwersalizm chrześcijański z uniwersalizmem rzymskim, a z drugiej strony cechą charakterystyczną tego imperium jest to, że to jest imperium, w którym główna siła intelektualna należy do heleńskiego żywiołu, czyli do greckojęzycznego żywiołu. Te trzy składowe, rzymskość, chrześcijaństwo i grecka kultura, staną się podstawą Imperium Bizantyńskiego i w ogóle wschodniego chrześcijaństwa. Oni określą specyfikę wschodniego chrześcijaństwa. Dlatego całe Imperium Wschodnie, całe Imperium Bizantyńskie tak będzie utożsamione z Konstantynopolem. Nawet w tym momencie, kiedy już w wieku XV całe Imperium skurczy się do granic jednego miasta Konstantynopola, ona i tak będzie posiadać swoją uniwersalistyczną, wielką rzymską wizję. Także pod tym względem Konstantyn też jest bardzo ważny. Rola Konstantyna Wielkiego w chrześcijaństwie dotyczy jeszcze jednego aspektu. Tych aspektów można jeszcze bardzo dużo wymieniać. Ja dla Państwa wybieram te niektóre, które mi się wydają najważniejsze. Rola Konstantyna dotyczy naszego obecnego jubileuszu, czyli jubileuszu Soboru Powszechnego. I tutaj zaczyna się bardzo wielki problem. Z jednej strony każdy z nas jest wykształcony, wychowany i nawet gdzieś na poziomie genetycznym sobie uświadamia to, że soborowość jest istotą prawosławia. Tak, że w prawosławiu wszystko jest soborowe, że w prawosławiu nic nie może być narzucone przez jedną osobę, że soborowość jest istotą Kościoła. Owszem, to prawda, Kościół jako wspólnota, jako tajemnica bycia w Chrystusie zawsze zakłada to, że jedynomyślie jest tym, co daje ostateczny rezultat i jest źródłem dojścia do prawdy. Ale nasza wizja jedności i soborowości w naszej historycznej świadomości zupełnie jest oparta na wizji soborów powszechnych. I pierwszym Soborem Powszechnym był Sobór, który został zwołany przez cesarza Konstantego. Cesarza Konstantego, który nie był chrześcijaninem, który nie był ochrzczony i który miał bardzo swoistą właśnie wizję chrześcijaństwa. Pewne rzeczy były mu bliskie, pewne rzeczy w nim współbrzmiały i odpowiadali jego poszukiwaniom, ale też niektóre rzeczy Konstantyn nie rozumiał. Pierwszym sporem, z którym miał do czynienia Konstantyn pod względem teologicznym, był spór donatystów w północnej Afryce. W północnej Afryce, w Karfagenie, była grupa wiernych ze swoim biskupem, która zakładała, że nie można przyjmować do wspólnoty kościelnej z powrotem tych osób, którzy odpadli w czasach prześladowań. Tych prześladowań, które świeżo się zakończyli za czas cesarza Dioklecjana, ci, co wyrzekli się Chrystusa, nie mogą z powrotem być przyjmowani. To jest taki rygoryzm, to co my nazywamy akrivia w kościele, tak, stroga reguła. Z kolei druga partia biskupów północnoafrykańskich zakładała, że można przyjmować tych ludzi. I akurat ten spór Konstantyn rozwiązał w sposób taki dyplomatyczny. On poparł stronę umiarkowaną, czyli antydonatystyczną. Wesparł ich oczywiście swoimi wojskowymi i swoją administracją w północnej Afryce. I ten spór się zażegnał. Konstantyn zaproponował, że warto zwołać sobór, który to rozpatrzy. I na Lateranie odbył się taki sobór z biskupów zachodniej części imperium, gdzie wydawałoby się, spór jest rozwiązany. I Konstantyn, będąc człowiekiem wychowanym na tradycji rzymskiej, zrozumiał, że forma koncelaryzmu, forma soborowości, tak, takiego wspólnego podjęcia, rozwiązania problemu jest odpowiednią formą dla odpowiedzi na problemy teologiczne. W następnym sporem był spór ariański. W odróżnieniu od sporów z donatystami w Afryce Północnej, spór ariański był wielką kontrowersją teologiczną, nie kanoniczną, a teologiczną. Ale Konstantyn uważał, że i ten spór da się załatwić właśnie w sposób, kiedy się zgromadzą wszyscy biskupi, podyskutują sobie troszkę tak jak filozofowie na rzymskim forum i odpowiedź przyjdzie i wszyscy na to się zgodzą. Tak, taka forma rzymskiej demokracji zapanuje. I faktycznie Konstantyn zwołał pierwszy sobór powszechny w Nicei, to jest miasto satelita Konstantynopola. Wtedy Konstantynopol jeszcze nie istniał, on dopiero się tworzył, dlatego w Pałacu Cesarskim w Nicei, na drugim azjatyckim brzegu Bosfora, został zwołany sobór, który Konstantyn widział właśnie w taki sposób, że zbiorą się wszyscy biskupi i przegłosują. I faktycznie Konstantynu udało się zebrać wszystkich biskupów. Udało się zebrać wszystkich biskupów, bo Konstantyn kolejny raz zaofiarował Kościołowi pomoc. Pomoc, która można powiedzieć jest pomocą właśnie finansową, pewnych beneficji. A mianowicie cesarz pozwolił, żeby wszyscy biskupi z całego imperium przybyli do Nicei pocztą państwową, cursus publicus. To była specjalna poczta państwowa, która rzymskimi drogami dostarczała pocztę. A wtedy drogi rzymskie, Rzym bardzo długo sił i pieniędzy wkładał w budowanie dróg, co zapewniało mu szybki przepływ informacji i szybki przepływ wojska, jeżeli gdzieś trzeba było stłumić jakieś powstanie albo obronić od najazdów barbarzyńców. Tak? Czyli można powiedzieć, że w ówczesnym Imperium Rzymskie drogi pełniły funkcję naszego światłowodu z internetem i przepływem informacji. Biskupi ze swoich miast wyjeżdżali właśnie cursus publicus konnymi uprzężami, dojeżdżali do postojów, tam konie były zamieniane i dalej mogli jechać. Tak? Wobec tego całe ogromne imperium szybko można było, że tak powiem, przebyć i dotrzeć do Nicei. Ta sytuacja, kiedy cesarz zwołuje sobór powszechny, stała się wzorcowa dla całej tradycji chrześcijańskiej, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. W tradycji bizantyńskiej i łacińskiej warunkiem soboru powszechnego stało się to, że to jest sobór, który jest zwoływany przez cesarza. My czasami o tym zapominamy i nam się czasami wydaje, że sobór powszechny to jest taka teologiczna instytucja kolegialna, kiedy zjeżdżają się biskupi, ale sobór powszechny jest wymysłem czysto cesarskim. Dlatego bardzo często w historii chrześcijaństwa były sobory, które były soborami fałszywymi, które były łże-soborami, które byli tak zwanymi soborami rozbójniczymi, kiedy wszystko było spełnione, wszystkie warunki, obecności i tak dalej, wszystkich uczestników, a to, co jest uchwalone, nie zostało przyjęte. Dlatego w ostateczności formalny wygląd soboru nie jest jeszcze decydujący dla teologicznej odpowiedzi. Ale Konstantyn zebrał wszystkich, 318 ojców zebrało się w Nicei, ale decyzja, którą przyjął sobór, decyzja niezwykle ważna, która mieści się w jednym teologicznym pojęciu homoousios, współistotny, która wyznacza relacje pomiędzy osobami w Trójcy Świętej, Syna względem Ojca i wzajemnie, była decyzją, którą zaproponował sam cesarz. To jest jego taka bardzo ważna teologiczna rola. Pojęcie homoousios jest pojęciem antycznej filozofii. Ono się nie spotyka w Piśmie Świętym, dlatego później z tym pojęciem będzie dużo problemów, ale faktycznie to pojęcie stało się bardzo nośne i bardzo ważne dla całej teologii chrześcijańskiej, szczególnie dla teologii IV wieku, w którym to wieku kształtuje się cała myśl trynitarna, a z kolei na jej podstawie kształtuje się w ogóle nasze myślenie personalistyczne o osobie. Tak? Czyli ten sobór właśnie zwołany przez Konstantyna w troszkę poganina, troszkę chrześcijanina, na zasadzie rzymskiego koncylaryzmu, jednak odegrał swoją wielką rolę, tak? I stał się wzorcem dla wszystkich innych soborów, które będą zwoływane, ale znowuż trzeba bardzo uważać i przy tym przestrzegam, nie można idealizować tego soboru. Tym bardziej, że sam Konstantyn po tym soborze, który niby miał oznaczać zwycięstwo ortodoksji nad herezją Ariusza, sam popadł w arianizm. Konstantyn zmarł w 337 roku w Nikomedii, w Azji Mniejszej i jego ochrzcił Eusebiusz z Nikomedii, jeden z najważniejszych działaczy ruchu ariańskiego, który podtrzymywał po soborze nicejskim ruch ariański. Także z Konstantynem nie wszystko właśnie jest tak gładko, ale nie patrząc na to, że nie jest gładko, nie możemy mu odmówić przydomka wielkiego, że on był wielkim. Konstantyn zawsze był czczony przez tradycję rzymską. Czczony w różnoraki sposób. Z jednej strony czczony jako wielki cesarz, a dopiero później, gdzieś tak naprawdę od VII-VIII wieku, a szczególnie w takim średniowiecznym Bizancjum, zaczął być czczony jako święty. Tylko że problem polega na tym, w tej świętości Konstantego, że Konstanty jako cesarz rzymski od razu sobie uzurpował tytuł świętego. Na tym polega wielki paradoks, że będąc cesarzem Imperium Rzymskiego, czyli będąc głową najważniejszego państwa, które ma pewną historiozoficzną rolę, apokaliptyczną rolę, cesarz, co było właściwe kultu cesarskiemu w Rzymie, i dla chrześcijan pozycjonował siebie jako boski namiestnik. Cesarz Konstantyn, i o tym mówi Eusebiusz w swoim żywocie, od razu sobie zaskarbił kilka tytułów, które sakralizowali jego władzę. I ta sakralizacja władzy cesarskiej stała się, byśmy powiedzieli, fatalnym rządzeniem losu dla wszystkich innych władców, którzy będą się odwoływać do Konstantyna i każdy na siebie będzie próbować przymierzyć tytuł drugiego Konstantyna. Jeżeli Państwo śledzicie politykę, to ostatnio grecki biskup w Ameryce powiedział do Donalda Trumpa, że on jest drugim Konstantynem. Tak, on nie zrobił niczego dziwnego, on powtórzył stary topos, który istnieje od IV wieku. Każdy cesarz, nazwijmy to chrześcijański, chrześcijanin próbuje naśladować Konstantego, bo Konstanty sobie właśnie uzurpował te święte atrybuty. Cesarz jest kimś świętym, tytuł Agios był jednym z tytułów bizantyńskich cesarzy do samego końca, do istnienia Imperium Bizantyńskiego. Cesarz Konstantyn zaskarbił sobie tytuł biskupa spraw zewnętrznych, episkopos ton ektos, czyli biskup, który zarządza wszystkim tym, co jest poza Kościołem. Ale samo przyrównanie siebie do biskupa już sugeruje to, że Konstantyn nadal posługiwał się semantyką cesarza, który dla Imperium Rzymskiego jednocześnie był głównym arcykapłanem, Pontificus Maximus, ten, który jest budowniczym mostów, ten, który sprawuje główny kult. Wszystkich tych rzeczy Konstantyn się nie zrzekł. I to odegrało dla chrześcijaństwa właśnie fatalny skutek tego, że każdy władca, a z kolei każdy hierarcha, każda epoka historyczna będzie próbować w jakiś sposób albo usprawiedliwić, albo uświęcać władcę, który uzurpuje sobie sakralne tytuły. Władza w ogóle jako taka dla całej starożytności, dla archaiki wiązała się z przestrzenią sakrum, bo osoba, która jest wydzielona poprzez z wszystkich innych, żeby rządzić, od razu staje się inna. Inność to jest zawsze oznaka świętości, bycia kimś szczególnym. I niestety chrześcijaństwo ostatecznie sobie nie poradziło właśnie z tą wielką pokusą z jednej strony sakralizacji władzy, a z drugiej strony uzależnienia siebie od władzy państwa. To jest to, z czym my borykamy się po dzień dzisiejszy. Czyli reasumując, Konstantyn zostawił nam bardzo ciekawe dziedzictwo, zostawił bardzo dużo dzieł, zostawił siebie jako pewien paradoks cesarza, który poszukuje Boga, który ma jakieś swoje teologiczne wizje, a z drugiej strony to jest nierozwiązalny spadek tych pokus, które istnieją w dniu dzisiejszym. Czy to pokusa dla Ameryki, czy pokusa dla Rosji, kiedy wszędzie na różne sposoby władza próbuje być sakralizowana. Żeby mój opis o Konstantynie nie był gołosłowny, ja dla Państwa wybrałem kilka obrazów Konstantego, które dla nas się zachowali. Dla Imperium Rzymskiego obraz cesarza był czymś bardzo ważnym. Portret cesarza musiał się znajdować w każdym urzędzie, tak jak czasami wisi portret prezydenta. Portret cesarza, co jest bardzo ważne, w późnej starożytności odgrywał rolę zastępnika cesarza, tak? Nasza wizja teologiczna ikony jako obecnienia, ona już wtedy działała właśnie na poziomie obrazu, semantyki obrazu w świecie późno-starożytnym. Dlatego też Chrystus, pokazując rzymski denar, pyta, czy jest obraz tutaj. Obraz cesarza, to oddajcie cesarzowi to, co cesarskie. Tak? To jest ta wizja paralelności osoby i obrazu. Ten symbol etymazja, przygotowany tron, jest w ogóle znakiem ery konstantyńskiej. Zwróćcie uwagę, że to jest połączenie tronu cesarskiego, krzyża Chrystusowego, diademu cesarskiego i zwoju apokaliptycznego, zapieczętowanego 7 pieczęciami. Tak? Zwój, diadem, krzyż i tron. Etymazja, czyli przygotowany tron, jest obrazem oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa. Chrystusa, który będzie prawdziwym królem, prawdziwym sędziem, który będzie rządzić światem, ale co straszne, póki tron Chrystusowy jest pusty, cesarzowie rzymscy zaskarbili sobie krzyż jako symbol władzy, dlatego cesarzowa Helena z taką pieczołowiczością próbuje odzyskać krzyż Chrystusa, przywozi go do Jerozolimy, przywozi go z Jerozolimy do Rzymu i w pałacu cesariańskim, który do niej należy, buduje pałacową kaplicę, która to jest kaplica wielkim relikwiarzem krzyża Chrystusowego i narzędzi męki Chrystusa. Bo zwróćcie uwagę, że cesarz i Konstantyn ciągle próbuje być i używa takiego pojęcia namiestnikiem Chrystusa na ziemi. Być iso Christos, jak Chrystus, tak? I dlatego to, co jest narzędziem zwycięstwa Chrystusa, krzyż, który jest narzędziem zwycięstwa nad śmiercią, cesarz bierze jako swój główny atrybut. Od tego czasu wszystkie monarchowie chrześcijańskie będą używać krzyż jako główny swój atrybut. Tak, każda, Habsburgowie, nawet polscy królowie będą mieć bizantyński relikwiarz, który później za Jana Kazimierza zostanie wywieziony do Paryża i sprzedany, ale jednym z atrybutów koronacyjnych króla Polski będzie bizantyński relikwiarz z cząsteczkami krzyża Chrystusowego. Tak, krzyż jest znakiem, symbolem, tym sztandarem, którym zwycięża cesarz. I oczywiście cesarz wieńczy siebie diademem, czyli to, co my nazywamy tak potocznie koroną, to jest bizantyński diadem, który jest oznakiem tego, że on jest koronowany przez samego Chrystusa. Tak? I zasiada na tronie, który na razie jest pusty. Także to jest taki bardzo ambiwalentny system, który istnieje i oczywiście cesarz zawsze jest tym, który powstrzymuje przyjście Antychrysta. To jest wielka pokusa. Ja mówię to z wielkim drżeniem, bo ta idea odegrała fatalną rolę w dziejach chrześcijaństwa. I teraz portrety Konstantyna. Słynny kolos Konstantyna, który obecnie znajduje się na dziedzińcu Muzeum Kapitolińskiego. Kolos, który był ustawiony w bazylice, w publicznej budowli, bazylice nie jako świątynie, jako publicznej budowli. On jest tak rozbity na części. On jest ogromny. Człowiek jest tak naprawdę jak jeden paluszek Konstantyna. Jeżeli ktoś będzie w Rzymie, to trzeba koniecznie to zobaczyć. To jest coś bardzo pięknego. Jako zrekonstruowany, on mniej więcej tak mógł wyglądać. To jest taka próba rekonstrukcji tego kolosu. A znajdował się on na Forum Romanum w wielkiej bazylice Maksencjusza, którą zbudował rywal Konstantego, a oczywiście po tym, jak przy moście mulwijskim Maksencjusz został zwyciężony przez Konstantyna. Tą bazylikę nazwano Bazyliką Konstantyńską i ustawiono właśnie w apsydzie posąg cesarza. Później to się stanie też podstawą wykształcenia ikonografii Chrystusa tronującego, który ma, że tak powiem, odzorowywać, być jakby bierze na siebie semantykę władzy. Następny zachowany posąg cesarza Konstantyna to jest kolos z Barletto, włoskiego miasta, w brązie wylany. Ten krzyż, który trzyma Konstantyn, oczywiście jest wtórny. Pierwotnie on nie miał tego krzyża. Jeszcze zbliżenie i my widzimy tutaj właśnie ten diadem. On bardzo często był robiony z ozdobnych pasów, które później były zakładane w trakcie koronacji, a w głównej mierze takiej aklamacji, ogłoszenia cesarza przez wojsko. Jeszcze jeden kolos Konstantyna, brązowy, z Muzeum Kapitolińskiego. Konstantyn faktycznie takim swoim wyglądem jest takim uosobieniem siły, męskości, dlatego właśnie wszyscy z chęcią, w każdy cesarz, nie tylko pod względem potęgi, ale i wyglądu, będą próbować naśladować Konstantyna. Bardzo ważny posąg Konstantyna stoi w przedsionku Bazyliki Laterańskiej, tej bazyliki, którą cesarz Konstantyn ofiaruje chrześcijanom. To jest też czwartowieczny posąg. On stoi w takim egzonarteksie, w przedsionku świątyni. To jest bardzo wczesna jeszcze moneta Konstantego. Konstantyn jest z przodu, a z tyłu jako cień jest przedstawiony Bóg Słońca Solus Invicti, czyli ten słońce niezwyciężony, tak? który będzie szczególnym patronem, takim monoteistycznym patronem Konstantego. Jeszcze jedna moneta Konstantego, który jest właśnie ubrany w hełm, Wiktoria, zwycięstwa, która ciągle mu towarzyszy, bo Konstantyn faktycznie bardzo wiele walek stoczył. Wczesny portret Konstantyna, też w Muzeum w Waszyngtonie. I jeszcze kilka przykładów, anonimowo my nie wiemy, kto to jest, ale to jest czwartowieczna porfirowa rzeźba władcy, która jest wmurowana w fasadę Bazyliki San Marco w Wenecji. Po czwartej krucjacie, po 1204 roku, Wenecjanie wywieźli z Konstantynopola nie tylko złoto, a mnóstwo rzeźby, którymi zdobili fasadę San Marco, między innymi Quadriga Lizipa, mnóstwo marmurów i właśnie te porfirowe rzeźby. Tutaj też widzimy, jak głowa cesarza jest uwieńczona tym charakterystycznym diademem, który później każdy z cesarzy będzie nosić i bardzo często oddawać, ofiarować na przykład cudownym ikonom albo zawieszać nad ołtarzami. A to jest figura tetrarchów, również wmurowana w fasadę katedry San Marco, Bazyliki San Marco, właśnie pokazująca czterech współwładców doby dioklecjańskiej. Ważne powiedzieć to, że Bazylika San Marco, ta wenecjańska główna świątynia, jest zbudowana na wzorzec świątyni apostołów w Konstantynopolu. Świątynia apostołów w Konstantynopolu była zbudowana przez Konstantego Wielkiego jako swoje prywatne mauzoleum. I w tym też jest wielka pokusa i niebezpieczeństwo, bo Konstantyn oprócz wszystkiego innego chciał utożsamić siebie z apostołami. Dlatego na swój mauzoleum wybudował świątynię apostołów, do której kazał sprowadzić relikwie wszystkich 12 apostołów, na ile to się uda, i pomiędzy wielkich sarkofagów apostolskich ustawił swój własny sarkofag. I nasz termin świętości, którym my określamy Konstantego i innych świętych zasłużonych dla misji, rawnoapostelny, jest bardzo tak naprawdę podejrzanym terminem względem Konstantego. Wiadomo, że kiedy mówimy o Cyrylu i Metodym, o Włodzimierzu i Oldze, to chodzi o ich rolę oświecicielską i głoszenia chrześcijaństwa. W przypadku Konstantyna to była jego uzurpacja tego tytułu, bo on chciał siebie postrzegać jako apostoła. Zresztą niekiedy go nazywali i prorokiem, i nauczycielem, także te niebezpieczne próby sakralizacji bardzo często szły za daleko. I oczywiście dziesiątowieczna wspaniała mozaika nad jednym z wejść do Naosu z Hagii Sofii Konstantynopolitańskiej, gdzie występują dwaj cesarze, kluczowi dla Imperium Bizantyńskiego, dla całej tradycji wschodniej. Z lewej strony Justynian, który ofiaruje Bogorodzicy świątynię, a z prawej strony Konstantyn, który ofiaruje Bogorodzicy miasto. Tak? To jest właśnie ci dwaj twórcy potęgi i niezwykłości Konstantynopola i Imperium Wschodniego. I ostatnia rzecz, na tym już kończę, też takie średniowieczne przedstawienie z Rzymu, z Bazyliki Santo Quattro Coronati, gdzie istnieje malutka kaplica papieża Sylwestra, a jej ściany są ozdobione cyklem fresków XI-wiecznych, które przedstawiają słynny motyw, który się nazywa Dar Konstantyna, Donatio Constantini. To jest taki tekst, falsyfikat, który gdzieś wychodzi w X, XI wieku i który opowiada o tym, że Konstantyn Wielki został ochrzczony przez papieża Sylwestra. W trakcie tego chrztu został wyliczony od ślepoty. Później ten sam wątek powtórzy się w przypadku księcia kijowskiego Włodzimierza. I jako dar, jako znak swego nawrócenia ofiarował papieżowi państwo papieskie, szczególne prerogatywy władzy nad Rzymem i między innymi tiarę, koronę, którą papież mógł zakładać. To jest taki typowy średniowieczny traktat, który miał usprawiedliwić walkę papiestwa z cesarstwem jako kogoś niezależnego. Także wątek Konstantego będzie pojawiać się w tradycji chrześcijańskiej na różny sposób. Od czysto historycznego namysłu, od istnienia idei z nim związanych, aż po apokryfy i różne historie, które fantastyczne można spotkać od średniowiecza, a nawet po dzień dzisiejszy, czyli od Konstantyna do Donalda Trumpa. Bardzo Państwu dziękuję. Przepraszam, że to są tylko fragmenty, że to są cegiełki tej ogromnej budowli, którą można nazwać Konstantyn Wielki, ale mam nadzieję, że te cegiełki w jakiś sposób pomogą Państwu odnaleźć się w tym temacie, o którym napisane jest bardzo dużo i po polsku jest i w różnych językach, także bardzo Państwa zachęcam.
Wykład w Radiu Ortodoksja.